Kochani, zanim będę dzielił się Bożym Słowem, chciałbym, abyśmy się mogli pomodlić. Bardzo proszę, abyście pochylili swoje głowy i przyjdźmy do Pana w modlitwie. Drogi Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że jesteś dzisiaj pośród nas. Dziękujemy Ci za to, że jesteś tu po to, by objawiać swoją wolę. Panie, by dotykać naszych serc, by wprowadzać w prawdę, by przynosić wolność. Ja dziękuję Ci, Duchu Święty, za to, że Ty dzisiaj wykonujesz tą pracę. I pomimo presji, pomimo jakichś walk, Panie, my ogłaszamy Twoje zwycięstwo. Ogłaszamy Twoje panowanie w tym zgromadzeniu. I ja dziękuję Ci za to, że Ty sam chcesz się objawić w swoim Słowie, które chcesz nam dzisiaj dać. Pobłogosław nas, Panie, podczas słuchania Twojego Słowa. Otwieramy nasze serca, Panie, otwieramy nasze uszy. Dałeś nam zdolność widzenia duchowych spraw i słyszenia Twojego głosu. I Panie, chcemy wiernie przyjąć wszystko to, co dzisiaj do nas powiesz. Panie Jezu, ja dziękuję Ci za każdą osobę na tym miejscu. Dziękuję Ci za moich braci, za moje siostry. Dziękuję Ci za tych, którzy od niedawna tutaj bywają, za tych, którzy być może są po raz pierwszy. Ja proszę Cię, Duchu Święty, aby Twoje namaszczenie spłynęło na cały Kościół. Panie, na dzieci, na młodzieńców, Panie, na osoby dojrzałe i starsze, Panie, aby taka sytość, Panie, stała się udziałem wszystkich zgromadzonych. I dziękuję Ci, że będziesz to czynił, bo jesteś wiernym Bogiem. I dziękuję Ci za to, że już teraz możemy Ciebie za to uwielbić i wywyższyć. Odbierz sobie chwałę za to, Panie nasz. Amen. Dzisiejsze słowo tak roboczo nazwałem w oczekiwaniu na realizację obietnicy. I gdy brat Bolesław dzielił się w piątek słowem, które również dotyczyło obietnicy i zasad, w oparciu o które obietnice realizują się w naszym życiu, to się uśmiechnąłem gdzieś tam w swoim sercu, a jak jeszcze powiedział, że może tak się zdarzy, że brat pastor w niedzielę będzie jeszcze coś na ten temat mówił, to już myślałem, czy nie wyjść i powiedzieć tak, ja już w środę mojej szanownej małżonce powiedziałem, że będę zwiastował na ten temat. Także widzę, że Duch Święty potwierdza i prowadzi również nas w tym, jak On chce do nas mówić. A więc w oczekiwaniu na realizację obietnicy. W Bożym Słowie jest wiele obietnic. I Pan chce, aby te obietnice stały się naszym udziałem. O tym słyszeliśmy bardzo dobitnie w piątek i często o tym słyszymy. Ja dzisiaj przywołam na pamięć niektóre z nich i chciałbym, abyśmy w oparciu o Boże Słowo zobaczyli, jak to jest, kiedy te obietnice się realizują, w jaki sposób one się mogą realizować w naszym życiu. Na początek będę czytał Boże Słowo zapisane w Księdze Jeremiasza w 25 rozdziale od 8 do 11 wiersza. Dlatego tak mówi Pan zastępów, ponieważ nie słuchaliście moich słów, oto ja poślę i zbiorę wszystkie plemiona z północy, mówi Pan, i poślę po Nebukadnesara, króla babilońskiego, mojego sługę, i sprowadzę ich na tę ziemię i na jej mieszkańców i na wszystkie narody dokoła. I zniszczę je doszczętnie i uczynię je przedmiotem zgrozy, pośmiewiskiem i hańbą na zawsze. I sprawię, że zamilknie u nich głos radości i głos wesela, głos oblubieńca i głos oblubienicy, ustanie turkot żaren i blask pochodni. I teraz ta myśl, która jest właściwie podsumowaniem. I cała ta ziemia stanie się rumowiskiem i pustkowiem i narody te będą poddane królowi babilońskiemu 70 lat. Bóg mówi tutaj wyraźnie, że w wyniku nieposłuszeństwa, grzechu, braku pokuty, braku szukania Boga Wszechmogącego z całego serca, Bóg odda tą ziemię w niewolę. Lud pójdzie na wygnanie. I czas, o którym tutaj Boże Słowo mówi, to 70 lat. W tej samej księdze, w 29 rozdziale i od 10 wiersza, czytamy, bo tak mówi Pan, gdy upłynie dla Babilonu 70 lat, nawiedzę was i spełnię na was swoją obietnicę, że sprowadzę was z powrotem na to miejsce. Widzimy więc, że Pan Wszechmogący wychowuje tutaj swój lud i nie odrzucił swojego ludu, chociaż w innym miejscu czytamy, że on płacze w skrytości, gdy musi w taki sposób obchodzić się ze swoim ludem, to jednak zaraz nie omieszka dodać, że po upływie tego roku, tego czasu, Pan sprowadzi z powrotem swój lud na dawne miejsce. I rzeczywiście przyszedł król babiloński i rzeczywiście raz i drugi uprowadzono naród izraelski do niewoli, do Babilonu. I tam swoje harfy powiesili na wierzbach. Tam psalmista mówi, kazano nam śpiewać i tańczyć, a jak mogliśmy śpiewać i tańczyć i chwalić Boga, skoro świątynia legła w gruzach, skoro tam wszystko było opuszczone, a my w hańbie znajdowaliśmy się na wygnaniu. I tam do Babilonu trafił również Daniel. I 9 wiersz odkrywa nam coś bardzo ważnego. Przepraszam, 9 rozdział, pierwszy wiersz tej księgi, księgi Daniela. W pierwszym roku Dariusza, syna Achaszwerosza z rodu medyjskiego, który został królem państwa chaldejskiego, w pierwszym roku jego panowania ja, Daniel, zwróciłem uwagę w księgach na liczbę lat, które miały upłynąć według słowa Pana do proroka Jeremiasza nad ruinami Jeruzalemu, to jest 70 lat. Widzimy więc, że ten Boży mąż, tam będąc na wygnaniu, trwając każdego dnia przy Bogu, od samego początku, gdy tylko przybył do tej ziemi, to postanowił, że będzie wierny swojemu Panu. I zmieniali się urzędnicy i królowie, a on był wierny swojemu Bogu. I gdy minęło 70 lat, Daniel, czytając słowa księgi, czytając słowa proroctwa wypowiadane też i przez proroków, między innymi przez Jeremiasza, zwrócił uwagę na to, że dopełniło się 70 lat. Ten Boży mąż wiedział, że Bóg jest wierny. Ten człowiek wiedział, że gdy Bóg wypowiedział słowo, ono się musi zrealizować. Ono się musi wypełnić. A więc Daniel po 70 latach widzimy, zobaczył Bożą obietnicę. Panie, Ty obiecałeś, że po 70 latach sprowadzisz nas z powrotem do naszej ziemi. Jak postąpił? Czy poszedł do swojej komnaty i zaczął pakować walizki? Czy włożył ręce do kieszeni i mówi, Panie, oto czas wypełnienia obietnicy. O Panie, już wyglądam, czekam, bo Ty jesteś wiernym Bogiem. Nic podobnego. Daniel tak nie postąpił. Zwróćmy uwagę. Nadchodzi czas realizacji obietnicy. Wypełnia się ten czas. Co zrobił Daniel? I zwróciłem swoje oblicze na Pana Boga, aby się modlić, błagać w poście we włosiennicy i popiele. Otóż stwierdzam po sobie też i mam wrażenie, że tak często myślimy, że gdy Pan dał obietnicę, że gdy Pan powiedział, że coś uczyni w naszym życiu, to teraz wystarczy czekać. Panie, ja Ci wierzę. My nawet nie wątpimy w to często. Najczęściej wierzymy w to. Panie, będę czekał. Panie, będę czekał. Ty powiedziałeś. I to może dotyczyć Twojego powołania. To może dotyczyć jakiejś modlitwy, jaką zanosiłeś do Boga i powiedział Ci, tak, dam Ci to. Tak, otrzymasz to. I to dotarło do nas. Wiemy, że Bóg nam to powiedział. To mieliśmy potwierdzone w sercu. I teraz czekamy dzień, tydzień, miesiąc, rok, dwa, może więcej. I w końcu, Panie, to Ty przecież powiedziałeś. Zwróćmy uwagę, jaką miał postawę Daniel, gdy zorientował się, że jest obietnica i nadchodzi czas jej wypełnienia. To za mało być cierpliwym. To za mało tylko z ufnością i wiarą czekać. Daniel zwrócił się do Pana, aby się modlić, aby błagać Go. I to nie było tylko: Panie, Panie, trzymam Cię za słowo. To nie było tak, jak niektórzy by chcieli nam proponować, by chwycić Boga za nogi i mówić: Boże, mam Cię, trzymam Cię za słowo. Nie, Bóg jest suwerenny. Bóg jest Bogiem. I On nie zmienia swojego słowa. Ale ja uczę się od Daniela postawy, że jeśli nawet Bóg mi coś obiecał, to nie znaczy, że ja chwyciłem Boga za słowo. Tak jak czasami dzieci trzymają nas za słowo i potem się zastanawiając nad tym, stwierdzamy, że zbyt lekkomyślnie coś obiecaliśmy. Ale gdy Bóg mówi, to nigdy lekkomyślnie. On zawsze wypowiada słowo, które jest pełne mądrości, doskonałości słowo. Natomiast ja widzę postawę tego człowieka, który w pokorze, który w poście stanął przed Bogiem. Modlił się więc do Pana, swojego Boga. Wyznawał i mówił: Ach, Panie, Boże wielki, straszny, który dochowujesz przymierza i łaski tym, którzy Cię miłują i przestrzegają Twoich przykazań. Zgrzeszyliśmy, zawiniliśmy i postępowaliśmy bezbożnie. Zbuntowaliśmy się i odstąpiliśmy od Twoich przykazań i praw. Widzimy więc, że ten człowiek rozumiał, że owszem, Bóg dał obietnicę, ale ten człowiek rozumiał również, że musi być w sercu ludu nastawienie powrotu do swojej ziemi. Że w sercu Bożego ludu musi być, że w nim musi być postawa tęsknoty, oczekiwania: Panie, ja pragnę tego, my pragniemy tego. Wcześniej w tym czytanym przeze mnie miejscu, rozdziale 29 Jeremiasza, tam Pan mówi, że tak, gdy upłynie 70 lat, sprowadzę Was z powrotem na to miejsce. Dalej czytamy: albowiem ja wiem, jakie myśli mam o Was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować Wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham Was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem, objawię się Wam, mówi Pan. Odmienię Wasz los i zgromadzę Was ze wszystkich narodów i ze wszystkich miejsc, do których Was rozproszyłem, mówi Pan. I sprowadzę Was z powrotem do miejsca, skąd skazałem Was na wygnanie. Widzimy więc w jakimś sensie tutaj coś dwojakiego. Pan mówi: ja Was sprowadzę, obiecuję Wam, nie zmieniam swojego słowa, ale z drugiej strony mówi: gdy będziecie wzywać mojego imienia, gdy będziecie szukać mnie i to całym swoim sercem, ponieważ nadal moje myśli o Was są myślami o pokoju. Wtedy, gdy będziecie mnie szukać, objawię się Wam i sprowadzę Was. Pomyślmy, jaki byłby sens sprowadzania Bożego ludu z powrotem do Jego ziemi, gdyby w sercach tego ludu nie było tego pragnienia. Ale Pan mógł coś takiego powiedzieć, ponieważ On ufa i wie, że gdy będzie nadchodził czas wypełnienia się obietnicy, pośród Jego ludu będą ludzie, którzy rozpoznają ten czas. Jego ludzie będą tacy, którzy będą badać księgi i którzy będą widzieli: Panie, Tyś to powiedział. Panie, Tyś to powiedział. I teraz staną w modlitwie przed Bogiem. Staną w poście przed Bogiem Wszechmogącym. zwrócą ku Niemu całe swoje serce. Będą Go szukać. Panie, 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 my tęsknimy za tym. Panie, Ty powiedziałeś i my się modlimy. Modlimy się, abyś wypełnił to Słowo. Nie dlatego, że jest to jakby jedynym warunkiem, bo warunkiem jest i wystarczającym warunkiem jest wypowiedziane Boże Słowo, ale Bóg założył, że równolegle do Jego Słowa Jego Kościół będzie przyjmował tą obietnicę i będzie się modlił o jej realizację. Podobnie było z naszym Panem i Zbawicielem Jezusem Chrystusem. Jest wiele, wiele proroctw. Już pierwsza księga Biblii mówi o nadejściu Mesjasza. Na przykład w księdze proroka Michała w 5 rozdziale, w 1 wierszu czytamy: Ale ty, Betlejemie Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. Początki jego od prawieków, od prawieku, od dni zamierzchłych. To jest zapowiedź przyjścia Mesjasza. Pan mówi: nadejdzie ktoś, kto wybawi mój lud z niewoli. Kto będzie księciem pokoju, kto objawi sprawiedliwe rządy. I naród pański oczekiwał na Mesjasza. I zawsze jednak widzimy, że wśród jego ludu byli tacy, którzy wiedzieli o tym, że jest taka obietnica. I którzy mieli nawet swoje wyobrażenia o tym, kto to ma być, kiedy ma przyjść, skąd ma przyjść. Ale zawsze byli też tacy, którzy nie tylko wiedzieli o tym, że jest taka obietnica, nie tylko może nawet snuli jakieś plany, ale też modlili się o to. Panie, niech nadejdzie odkupienie dla Twojego ludu. Panie, spełnij swoją obietnicę. Panie, tęsknimy za tym, abyś dał nam Wybawiciela. Panie, pragniemy Go. I tak też, gdy już nadszedł czas wypełnienia, czytamy o gotowości Marii i Józefa. Oni musieli być gotowi, by przyjąć poselstwo, by wziąć na siebie odpowiedzialność realizacji. Ale też okazuje się, i czytamy na przykład o tym w Ewangelii Łukasza, byli ludzie, którzy właśnie trwali w modlitwie. Była obietnica, ale oni nie tylko byli cierpliwi, oni nie tylko czekali, ale zdecydowali, że całe ich życie skoncentrują na tym, aby być przy Bogu i modlić się o to, aby Boże błogosławieństwo mogło się realizować. A Boże obietnice są dane człowiekowi, by człowiek mógł doświadczać Bożego błogosławieństwa. I oto w 2 rozdziale Ewangelii Łukasza czytamy, że gdy przyniesiono Pana Jezusa do świątyni, gdy minęły dni oczyszczenia według zakonu mojżeszowego, że każdy pierworodny syn będzie poświęcony Panu i aby złożyć ofiarę według tego, co powiedziano w zakonie pańskim, to jest parę synogarlic albo dwa gołąbki. I czytamy: a był wtedy w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. Ten człowiek oczekiwał pociechy Izraela. Ten człowiek tęsknił za tym, aby jego lud mógł cieszyć się wreszcie Mesjaszem. Nie wiedział dokładnie, kiedy on przyjdzie, ale postanowił, że on nie będzie tylko żył swoim życiem i w nadziei, że ktoś mu doniesie, że oto przyszedł Mesjasz. On postanowił, że swoje serce otworzy przed Bogiem, że swoje duchowe zmysły nastawi na to, by oczekiwać, wypatrywać spełnienia obietnicy. By też modlić się. Temu Duch Święty objawił. Pytam, dlaczego akurat jemu? Dlaczego akurat nie temu, który szedł załatwiać swoje sprawy tego dnia do urzędu? Dlaczego akurat nie temu, który szykował
się na wesele, które miało mieć miejsce 2 lata później. Pytam, dlaczego nie objawił Duch Święty temu, który lokował swoje pieniądze dla wnuków, które się jeszcze nie narodziły? Akurat jemu. On oczekiwał pociechy Izraela. A Duch Święty był nad nim. O, ja widzę, że ci, którzy rozpoznają Boże obietnice, ja widzę, że ci, którzy trwają w Słowie, są mili przed Panem i Duch Święty jest nad nimi. Duch Święty ma możliwość, by wprowadzać ich w tą obietnicę. I przyszedł z natchnieniem Ducha do świątyni, a gdy rodzice wnosili dziecię Jezus, by wypełnić przepisy zakonu co do Niego, On wziął je na ręce i wielbił Boga. I modlitwa chwały. Mówi, teraz puszczasz sługa swego, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje. Symeon oglądał realizację obietnicy. Bóg mu powiedział, że nie ujrzy śmierci, zanim nie zobaczy tego, który był przepowiadany przez proroków. I widzimy więc, że Symeon postanowił, by całe swoje życie nastawić na to, by czekać pociechy Izraela. I dlatego, że nie zwątpił, nie tylko dlatego, że był cierpliwy, a dlatego, że się modlił i oczekiwał, mógł oglądać realizację obietnic. I była, w tym samym rozdziale czytamy, Anna, prorokini, córka Fanuela z plemienia Aser. Ta była bardzo podeszła w latach, a żyła 7 lat z mężem od panieństwa swego. I była wdową od 84 roku życia. I nie opuszczała świątyni, służąc Bogu w postach i w modlitwach dniem i nocą. I nadszedłszy tejże godziny, wielbiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia Jerozolimy. Widzimy więc, że Bóg zawsze miał i ma ludzi w Kościele, pośród swego ludu, którzy wierzą w Jego Słowo, którzy wierzą w Jego obietnice, traktują je bardzo poważnie, ale w związku z tym też mają takie zrozumienie, by nie tylko czekać, Panie, nadejdzie przebudzenie, Panie, nadejdzie Twoje przyjście, Panie, będą dary Ducha Świętego i teraz rozglądamy się. Nie, ci ludzie rozumieją, tak jak Daniel, tak jak Symeon i Anna, że jest obietnica i Bóg nie zmienia swego zdania, ale On szuka ludzi, których mógłby namaścić do tego, by modlili się o realizację tej obietnicy, aby mogli rozpoznać czas jej spełnienia, aby ta obietnica gdzieś tam nie poroniła przedwcześnie, aby ona była wyniesiona, aby zaraz tam namaszczenie poszło, aby wsparcie przyszło, aby tak jak Symeon i Anna mogli najpierw zobaczyć i pójść potem do tych, którzy również oczekiwali, ale może mniej intensywnie, mówiąc, nadeszło oczekiwane odkupienie Jerozolimy. Czy wierzysz w Boże obietnice, bracie i siostro? Duch Święty jest nad Tobą i Pan chce każdego z nas poprowadzić w tym, abyśmy w modlitwie, w poście, z żarliwością oczekiwali na spełnienie się tych obietnic. W Dziejach Apostolskich czytamy coś bardzo też istotnego. Otwieram 3 rozdział tej księgi i tam jest kazanie apostoła Piotra w świątyni. Po tym, jak pewien chromy został uzdrowiony, gdy ludzie zaczęli gromadzić się wokół Piotra, czytamy w 12 wierszu, ujrzawszy to Piotr, odezwał się do ludu. Mężowie izraelscy, dlaczego się temu dziwicie i dlaczego się nam tak uważnie przypatrujecie? Jakbyśmy to własną mocą albo pobożnością sprawili, że on chodzi. Bóg Abrahama i Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych, uwielbił syna swego Jezusa, którego wy wydaliście i zaparliście się przed Piłatem, który uważał, że należało go wypuścić na wolność. Dlaczego pewni ludzie wydali i zaparli się Mesjasza? Nie rozpoznali czasu nawiedzenia. Nie rozpoznali czasu wypełnienia się tej obietnicy. Może to jest uproszczenie, ale chyba do tego wszystko się sprowadza. Nie trwali w słowie. I do tego wszystkiego nie szukali Boga całym swoim sercem. I nie modlili się. I nie wołali do Pana. Bo to ustawia serce samego człowieka. To wyostrza duchowe zmysły. I człowiek wie, że coś tam jest, ale gdy pojawia się obietnica, nagle człowiek w ogóle jej nie zauważa, gdy nadchodzi czas realizacji. I nawet zapiera się jej. Wy jednak zaparliście się świętego i sprawiedliwego. Prosiliście o ułaskawienie wam mordercy. Paradoks. Paradoks. Od wieków oczekiwany Mesjasz. Realizacja obietnicy. Czas wypełnienia nadszedł. A oni zabili sprawcę życia. I zabiliście sprawcę życia, którego Bóg wzbudził z martwych, czego my świadkami jesteśmy. Przez wiarę w imię Jego wzmocniło Jego imię tego, którego widzicie i znacie. Wiara zaś przez Niego wzbudzona dała Mu zupełne zdrowie na oczach was wszystkich. I teraz też to jest charakterystyczne. A teraz, bracia, wiem, że w nieświadomości działaliście, jak i wasi przełożeni. Ja pytam, dlaczego oni działali w nieświadomości? Bo nie stanęli tak jak Daniel. Bo nie szukali Boga całym sercem. Bo nie tęsknili tak naprawdę całym sercem i nie prosili, Boże, objaw nam się. Bo już rezygnujemy z własnych planów. Bo mówią o to tu, o to tam, ale Panie, Ty objaw się. I teraz duchowe zmysły są wyostrzone i nas, i też Duch Święty wtedy jest i namaszczenie jest. I nie ma nieświadomości. Nie ma jakiegoś pomieszania, nawet gdy żyję własnym życiem, ale jestem przed Panem, to Duch Święty daje mi rozpoznawać znaki. I ja widzę i nie lekceważę ich. Gdy coś się zaczyna dziać, oho, coś dociera. Jakieś są bóle porodowe, znaki są. I ja już mogę się spodziewać, że czas jest blisko. I to jeszcze bardziej mobilizuje mnie do oczekiwania. I gdy już nadchodzi, to mówię, tak jest, jest. Tak słyszałem o aniołach, słyszałem o pasterzach, tam coś, jasność, królowie, mędrcy. I nie lekceważę i nie uważam bajdy, baśnie, tylko nasłuchuję, sprawdzam, zasięgam języka, szukam potwierdzenia na kolanach przed Panem. Bez uprzedzeń, bez lęku, ale z ufnością. Panie, Ty obiecałeś i teraz pełna świadomość. Symeon, Anna, wcześniej Maria, Józef, Elżbieta. Widzimy więc, że Bóg zawsze miał i ma ludzi, którzy tak bardzo poważnie traktowali Boże obietnice. Nie tylko w ten sposób. Panie, Ty powiedziałeś i ja wiem, bo tutaj ja powtarzam jeszcze raz, można mieć taką pozytywną postawę wiary, ufności. Panie, to jest Twoje słowo. Ja wierzę. Ale to, bracie i siostro, jeszcze za mało. Bo Boże Słowo zachęca nas i wręcz wzywa nas do modlitwy. Panie, wypełnij to. Panie, ja pragnę tego. Ja chcę tego. I gdy pomyślimy o tym, dlaczego to jest tak ważne, to już zaczynamy rozumieć, że to nas zmienia. Naszą perspektywę zmienia, ale i nas zmienia. I widzimy więc, że Piotr, który nie tylko oglądał realizację obietnicy, ale dotykał jej. Ale był z nią, ale potem jeszcze zaparł się, ale pokutował i zmienił swoje życie. To widzimy, z jakim szacunkiem, z jaką miłością zwraca się do swoich braci. A teraz, bracia, wiem, że w nieświadomości działaliście, jak i wasi przełożeni. Jaka miłość i szacunek. To nie jest postawa legalisty, który chwyta się za słowo i mówi: o tak, i teraz tnie i zabija. I mówi dalej, i wszyscy prorocy, począwszy od Samuela, którzy kolejno mówili, zapowiadali te dni. Wy jesteście synami proroków i przymierza. Zobaczmy, on nie stracił tej perspektywy, które zawarł Bóg z ojcami waszymi, gdy mówił do Abrahama: a w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody. Wam to Bóg najpierw, wzbudziwszy syna swego, posłał go, aby wam błogosławił, odwracając każdego z was od złości waszych. Widzimy więc, że ten, który z całego serca modli się o wypełnienie obietnicy, też ma Boże serce. W pewnym momencie jest odbiciem Bożego serca.